Kochani, kontynuujemy. Przechodzimy do ostatniego okresu historii Kościoła, a więc tego szóstego okresu, a w tym szóstym okresie także odnaleźliśmy siedem różnych działów. I ostatnim okresem jest okres laodycejski, który rozpoczął się w roku 1900. I najczęściej bibliści ten okres nazywają okresem Kościoła odstępczego. Przykro mi, ale żyjemy w okresie Kościoła odstępczego. I temu okresowi musimy, z tej choćby racji, że my w nim żyjemy, my tworzymy ten okres, musimy poświęcić nieco więcej czasu. I w zasadzie już tym pozostaniemy. Co znaczy słowo, bo każda nazwa coś oznacza. Coś oznacza Efes, coś oznacza Pergam i tak dalej, i tak dalej. A co oznacza słowo Laodyceja? Słowo Laodyceja ma wiele znaczeń. Między innymi słowo Laodyceja oznacza sąd nad narodami. I już ta nazwa sugeruje, to nie jest przypadek. U Boga nie ma przypadków, że akurat ostatniemu okresowi historii Kościoła nadał taki tytuł, Laodyceja, bo to słowo oznacza sąd nad narodami, co oznacza, że po tym okresie nastąpią sądy nad narodami. Ludzie otrzymają zapłatę, taką lub inną, za swój styl, sposób życia. Co się więc wydarzy w tym okresie, albo po zakończeniu tego okresu? I tym razem poproszę was, abyście już sięgnęli po Pismo Święte, po Apokalipsę, a więc objawienie świętego Jana i przeanalizujemy niektóre ważne stwierdzenia odnoszące się do Laodycei, do okresu laodycejskiego. Przede wszystkim proszę was, zwróćcie uwagę na trzeci rozdział, wiersz 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen. To mówi ten, który jest Amen. A do anioła zboru w Laodycei, o macie teraz wyświetlony, to mówi ten, który jest Amen. I jeśli poświęcicie czas na studiowanie poprzednich listów, to w żadnym wypadku, w żadnym okresie Chrystus w taki sposób się nie przedstawia, że jest Amen. Owszem, przedstawia się, że jest ten, który ma oczy jak płomienie ognia, że jego nogi są jak stopy, że jest Alfą i Omegą, a więc w różnoraki sposób Jezus się przedstawia w poprzednich okresach. Tu przedstawia się tak nietypowo, używając słowa Amen, który jest Amen. A kiedy używamy słowa Amen? Co znaczy słowo Amen? Kiedy najczęściej stosujemy słowo Amen? Bylibyście pewnie zdumieni, gdybym ja jako kaznodzieja czy nauczyciel stanął przed wami i powiedział, a teraz Amen. Wszyscy byście zrozumieli, że to jest koniec. Możemy iść na kawę, bo pastor powiedział Amen. Czasem, gdy ktoś się modli, to kiedy wiemy, że skończył modlitwę? Kiedy powiedział Amen. To oznacza, że to już jest koniec. Czasem jest i tak, że ktoś się modli i jedno kazanie wygłasza w modlitwie i drugie kazanie wygłasza w modlitwie, a stojący nieopodal podpowiadają Amen, Amen. Co oznacza, że już chcą, żeby skończył, że powinien już skończyć. Słowo Amen stawiamy na zakończenie. Kiedy coś finalizujemy, zamykamy, mówimy Amen. Mówimy, taka jest prawda, Amen, koniec, nie ma odwołania. A więc Amen. I skoro Pan Jezus także tu w tym wypadku używa słowa Amen, to znaczy, że to już jest koniec. I rzeczywiście już następnych listów nie ma. Już nie ma następnych okresów. To jest Amen. A więc historia Kościoła dobiegła do końca. Ale to dobiegła do końca historia Kościoła, Kościoła na tej ziemi, co nie oznacza, że nastąpił koniec świata. Nie, nie nastąpił koniec świata, świat będzie dalej istniał. Tu rozpoczną się wydarzenia związane z Kościołem. Bóg będzie w tym momencie prowadził swoje dzieło z Kościołem, swoją sprawę z Kościołem. Natomiast świat będzie dalej istniał. Co się będzie wydarzyć z Kościołem? A no właśnie, otwórzcie 4 rozdział i zwróćcie uwagę na 1. 3 rozdział kończy się słowem amen. Tak się Chrystus przedstawia Kościołowi w Laodycei. A teraz zwróćcie uwagę na 4:1. Potem widziałem, a więc po tym amen, po tym okresie laodycejskim, a oto drzwi były otwarte w niebie, głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. Przyglądnijmy się temu wierszowi, bo w nim skomasowana jest taka ilość prawdy, że nie można przejść nad nimi do porządku dziennego. Nagle Jan, apostoł Jan, zesłany przez Domicjana na wyspę Patmos, oglądający objawienie, będąc na wyspie Patmos, nagle jego uwaga została podniesiona i jego oczy zwróciły się ku niebu. I co zobaczył? Przede wszystkim zobaczył niebo otwarte. A więc po okresie laodycejskim Jan zobaczył otwarte niebo. Jan zobaczył otwarte niebo. Nie tylko zobaczył otwarte niebo, ale także usłyszał głos, który wcześniej do niego przemawiał, gdy był na wyspie Patmos. Usłyszał głos jakby trąby rozmawiającej ze mną, który rzekł do niego: wstąp tutaj. I co się dzieje? I Jan, potem dowiadujemy się, przez te otwarte drzwi nieba wstąpił zgodnie z poleceniem. Ważne jest to stwierdzenie, bo bibliści najczęściej mówią tak: po zakończeniu okresu laodycejskiego, a więc okresu, w którym my żyjemy, Kościół, który do tej pory przebywa na ziemi, usłyszy, może najpierw zobaczy, tak jak Jan, zobaczy otwarte niebo. A więc po okresie laodycejskim otworzy się niebo i rozlegnie się głos z nieba przemawiający, mówiący do Kościoła: wstąp tutaj. Bo przecież musimy zrozumieć, że Jan to nie jakaś przypadkowa osoba. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, pisze, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym Kościoła jest sam Jezus Chrystus. A Jan przecież był jednym z apostołów i jest jednym z apostołów. A zatem na jego nauczaniu budowany jest Kościół. Skoro więc Jan jako przedstawiciel Kościoła po okresie laodycejskim zobaczył przede wszystkim drzwi otwarte do nieba i usłyszał głos: wstąp tutaj, to dowodzi, że po okresie laodycejskim również Kościół, prawdziwe dzieci Boże, mające ucho otwarte na głos Ducha Świętego, usłyszą, co usłyszą, przede wszystkim zobaczą, co zobaczą, mając oczy otwarte, otwarte niebo. Co będą oglądać, trudno mi powiedzieć, ale zobaczą otwarte niebo. A następnie usłyszą. Co usłyszą? Kościele, wstąp tutaj. Już nie Jan, ale Kościele, wstąp tutaj. To znaczy Kościół usłyszy wezwanie: wstąp tutaj. I prawdą jest, że od tego momentu, moi drodzy, już nie widzimy Kościoła na ziemi. Do tej pory był na ziemi. Powodziło mu się raz gorzej, raz lepiej. Raz lepiej, raz gorzej. Był triumfujący i był prześladowany. Cierpiał i odnosił zwycięstwa. Ale od tego momentu, a więc od 4:1, Kościoła już nie ma na ziemi. Ani razu Biblia nie wspomina o Kościele, który byłby jeszcze na ziemi. Od tego momentu Kościół widzimy już zupełnie w innym miejscu. Gdzie? Właśnie w niebie. Tak, tam już Kościół został wezwany. Kościół został zabrany. I mówimy, że to jest właśnie moment paruzji, czyli zabrania, pochwycenia. A więc po historii Kościoła, która zakończy się okresem laodycejskim, Kościół zostanie z tej ziemi zabrany. Nie wiem, czy o tym słyszeliście kiedykolwiek w kazaniach, czy nie. Jeśli słyszeliście, to dobrze. Jeśli nie, no to chciejcie dzisiaj przyjąć do wiadomości, że Kościół nie będzie na wieki przebywał na tej ziemi. Kościół nie będzie przebywał na wieki na tej ziemi. My żyjemy w ostatnim okresie historii Kościoła. Tak jak wszystkie inne okresy miały swój początek, zarówno w historii świata, jak i w historii Kościoła, miały swój początek i miały swój koniec. Podobnie i nasz czas, okres laodycejski, miał swój początek. Był to rok 1900 mniej więcej, kiedy rozpoczęło się to potężne przebudzenie charyzmatyczne. O, nie będę wam mówił o Azusa Street, gdzie rozpoczęło się to charyzmatyczne przebudzenie, które potem rozeszło się po całym świecie i trafiło aż do Polski i my jesteśmy pokłosiem tego przebudzenia. Ale ten okres także ma swój koniec. I końcowym momentem okresu Kościoła jest paruzja. Jest otwarte niebo. Jest głos, wstąp tutaj. I od tego momentu Kościoła już na ziemi nie ma. W jaki sposób wyglądać będzie owa paruzja, ta paruzja? A więc to zabranie Kościoła. W jaki sposób? Czy to znaczy, że wszyscy, którzy uczęszczają do Kościoła, zostaną zabrani? Jak sobie to wyobrażacie? Nie, oczywiście, że nie. I przykładem na to, że nie wszyscy zostaną zabrani, jest rozdział 24 i 25 Ewangelii Mateusza, zwane rozdziałami eschatologicznymi, a więc mówiącymi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Bo tam Pan Jezus powiada tak, dwie osoby będą spać na tym łożu i zdarzy się podczas paruzji, że jedna zostanie wzięta, a druga zostawiona. Tam Pan Jezus mówi, dwie osoby będą szły drogą, rozmawiając o tym, o owym, być może o polityce, o Tusku i tak dalej. I nagle jedna zostanie wzięta, a druga zostawiona. A w końcu Pan Jezus w 25 rozdziale przechodzi do takiego oto obrazu. 10 panien oczekujących na przyjście oblubieńca. Ile zostało tych panien dopuszczonych, wpuszczonych, a ile nie? Wiadomo, 5, Pan Jezus mówi, zostało zabranych, weszły, a 5 pozostało. Czyli to nie znaczy, że każdy, kto do Kościoła należy, kto się nazywa nawet chrześcijaninem, kto nawet praktykuje jakieś tam postanowienia takiego czy innego Kościoła, automatycznie zostanie zabrany. Nie zostanie każdy zabrany. Zdaje się, że gdzieś ten podział będzie przebiegał w połowie. 5 mądrych panien, 5 nierozsądnych, żeby nie nazwać je głupimi. Tak mówi nasze tłumaczenie, ale ja delikatnie mówiąc używam słowa nierozsądne. Dwie osoby szły, jedna wzięta, druga zostawiona. Dwie osoby spały, mąż z żoną i jedna osoba wzięta, druga zostawiona. Tak będzie. Dlatego apostoł Piotr w drugim swoim liście zadaje pytanie, jakżeż ważne. Jakimiż my mamy być? My oczekujący na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Zadajcie sobie to pytanie. Jakimiż my mamy być? Zadawali sobie to pytanie już nawet apostołowie. Pierwszy Kościół wczesnochrześcijański, tym bardziej my, obywatele laodycyjskiego okresu, winniśmy sobie to pytanie zadawać. Jakimiż my mamy być? Może na ten temat nieco później porozmawiamy, bo my jesteśmy w paruzji. A więc po zakończeniu okresu laodycyjskiego Kościół za przykładem albo wzorując się na tym, co się wydarzyło z Janem, zobaczy otwarte niebo, usłyszy wezwanie i wstąpi. Bo tam czytamy, wstąp tutaj. I Jan nagle z ziemi został uniesiony do góry i wszystkie następne wydarzenia przez całe dziesięciolecia trwające, stulecia trwające, aż do zakończenia świata, bo zakończenie świata nastąpi dopiero później, Jan oglądał już z nieba. I to miał na myśli, to mieli na myśli uczniowie, kiedy pytali, jaki będzie znak Twojego przyjścia, to jest pierwsze, i jaki będzie znak końca świata, to są dwie zupełnie oddzielne sprawy. Przyjście Pana Jezusa to jest jedno, koniec świata to jest coś drugiego. My nie oczekujemy końca świata. My się nie boimy końca świata, prawdziwie wierzący ludzie. My oczekujemy na paruzję, na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I to jest to wydarzenie, na które oczekiwał już apostoł Paweł, na które oczekiwali nasi bracia i siostry, rozszarpywani na arenach rzymskich cyrków. To jest to wydarzenie, na które oczekują prześladowani chrześcijanie w Korei Północnej, w Chinach, w Wietnamie, w Birmie. Oczekują powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I powiem tak, im bardziej ludzie cierpią, tym bardziej oczekują na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Im większa jest im dana wolność, tym mniej są tym zainteresowani. I powiem wam, że kiedyś, gdzieś w latach 80. może, usługiwałem na ten temat na północy Polski, w jednym ze zborów. I kiedy potem byliśmy w modlitwie, końcowej modlitwie, nagle głos proroczy przez jednego brata w taki oto sposób zabrzmiał. To ja, Chrystus, mówię do Ciebie, moja oblubienico, mój Kościele. Ja bardzo chcę już przyjść. Ze względu na ten głos i na ten krzyk, który się rozlega w krajach, gdzie moje ciało, mój Kościół jest prześladowany. Ja już zamierzam przyjść, ale widzę waszą niegotowość, ale widzę waszą obojętność. Dlatego zwlekam, abyście naprawili swoje życie. A kiedy będziecie gotowi, wtedy przyjdę. A więc ja już chcę przyjść ze względu na krzyk tamtych braci, gdzieś w Chinach, gdzieś w Birmie, w krajach islamskich, Iranie, w innych. Co chwilę przecież wydawane są wyroki śmierci. Co chwilę ktoś ginie. Nigdy tylu chrześcijan nie zginęło, co właśnie w tym okresie, w którym my żyjemy. I w związku z tym ci ludzie wołają w obliczu śmierci, przyjdź, Panie Jezu. I Jezus jest gotów. No ale jak może, skoro widzi moje i może Twoje serce niegotowe? Zajęte wszystkim innym, ale niezainteresowane powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Dlatego Biblia mówi, kiedy to się zacznie wydarzać, co się wydarza, trzęsienia ziemi, niepokoje, wojny, podnoście głowy w górę, ponieważ nas zbliża się przyjście Pana. A więc Piotr powiada, że Pan nie zwleka ze swoim przyjściem. On gotów jest przyjść w każdej chwili. Ale jeśli ciągle mimo wszystko zwleka, to ze względu na nas, ponieważ nie jesteśmy gotowi. I cóż ja mogę powiedzieć? No jest mi przykro, że moi bracia, nasi bracia cierpią gdzieś prześladowanie w islamskich krajach, buddystycznych krajach i czekają na wybawienie. No ale ja nie jestem gotowy. I choć Chrystus chciałby przyjść po nich, ze względu na mnie odwleka ze swoim przyjściem. Weźcie to pod uwagę, myślcie o tym, ale w pewnym momencie to się jednak wydarzy. Objawienie świętego Jana kończy się takim oto stwierdzeniem. Duch i oblubienica, prawdziwa oblubienica i duch wołają, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek ktokolwiek z was wołał, przyjdź, Panie Jezu. Gdybyśmy byli gotowi, to w naszych zborach rozlegałby się ten głos, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, oblubieńcu, zabierz Kościół swój. Ale to, że jesteśmy w tym względzie tak bardzo obojętni, dowodzi, że ciągle Kościół jeszcze jest niegotowy, zajęty wieloma innymi sprawami. Tak jak zresztą powiedział Pan Jezus, tak właśnie było za czasów Noego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, orali, siali, budowali, burzyli i tym byli głównie zafascynowani, zaabsorbowani, a kiedy nastał potop, nie byli gotowi. I w pewnym momencie, czy będziemy gotowi, czy nie, Chrystus przyjdzie. Przyjdzie. Tak jak kiedy się narodził, nie wszyscy zaakceptowali Jego narodzenie. Tak i teraz, kiedy przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów, nie wszyscy będą gotowi. Gdzieś będzie tych pięć głupich panien. Gdzieś będą ci, którzy choć byli świadomi, ale nie byli gotowi i w związku z tym nie zostali zabrani. A więc paruzja. Paruzja będzie się składać z kilku elementów. Paruzja będzie się składać jakby z kilku elementów. Z jakich? No najogólniej rzecz biorąc, żeby nie przedłużać, bo czas przecież nie pozwala na to, paruzja składać się będzie jakby z kilku elementów. Apostoł Paweł opisuje paruzję w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale. Będzie więc dobrze, jeśli się temu tematowi na moment przyjrzymy i przeanalizujemy. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział. I tamże w 4 rozdziale apostoł Paweł pisze o paruzji, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Należałoby czytać od 13 wiersza, ale ze względu na czas przeczytajmy sobie tylko od 16 wiersza. A więc od 16 wiersza czytamy. Apostoł Paweł pisze tak. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. A więc to będzie to pierwsze wydarzenie. Rozpocznie się ono gdzieś w niebie. Rozpocznie się ono nie gdzieś, tylko w niebie. To znaczy na polecenie Wszechmogącego Boga. Jeden z archaniołów, przypuszczam, że będzie to archanioł Gabriel, ponieważ analizując sposób działania nieba, to zauważamy, że każdy z archaniołów miał inne zadanie. Inne było zadanie Gabriela, inne było zadanie archanioła Michała, a jeszcze wcześniej było inne zadanie, spoczywało na odpowiedzialności Lucyfera, zanim nie upadł. Ale odstawmy go na bok. Gabriel, gdy się pojawia w Biblii, zawsze pojawia się jako ktoś, kto informuje. To on informował Daniela o wydarzeniach, które mają nastąpić. To on informował Zachariasza, że jego żona Elżbieta pocznie i porodzi syna, i będzie temu synowi będzie musiał, powinien nadać imię Jan Chrzciciel. To on informował Marię, że pocznie, porodzi syna i powinna mu nadać imię Jezus. A więc Gabriel zawsze się zjawia jako ktoś, kto informuje, ktoś, kto coś zapowiada. I bibliści twierdzą, że również tu z polecenia Boga Gabriel da znak, głos trąby archanielskiej się rozlegnie, a wtedy Jezus, Pan Jezus, który, jak wiecie, zasiada do dzisiaj ciągle po prawicy, siedzi po prawicy Ojca. Po zmartwychwstaniu Biblia powiada, że Jezus został uniesiony, został uwielbiony i usiadł po prawicy Ojca. Jaką rolę pełni dzisiaj Jezus siedzący po prawicy Ojca? Co najmniej dwojako. List do Hebrajczyków powiada, że Jezus siedząc po prawicy Ojca wstawia się za nami. To mniej więcej polega tak, że kiedy ty się, drogie dziecko, modlisz, Pan Jezus bierze twoją modlitwę, bierze twoje łzy i przedstawia je Ojcu. Dlatego Biblia powiada, Biblia, nie kościoły, Biblia, że nie ma innego pośrednika. Jedynym pośrednikiem jest Jezus. Kościoły natworzyły sobie pośredników, Ale jedynym w świetle Pisma Świętego pośrednikiem jest Jezus. On bierze więc nasze modlitwy i przedstawia Ojcu. Nie wiem, jak on to mówi, ale może: Ojcze, moje dzieci, które zbawiłem swoją krwią, za które zapłaciłem cenę najwyższą, prosi, abyś je uzdrowił, prosi, abyś mu pomógł, prosi, abyś zabezpieczył jego teraźniejszość i przyszłość. Ojcze, proszę Ciebie. A więc Twoja modlitwa zanoszona w imieniu Jezusa w zasadzie już w tym momencie przestaje być Twoją modlitwą, a staje się modlitwą Jezusa. Amen? A czy pamiętacie, co Jezus powiedział w 11 rozdziale Ewangelii Jana? Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Czyż to nie cieszy? Czyż to nie raduje? Że kiedy my się modlimy, Jezus przejmuje naszą modlitwę, czyni ją swoją i przedstawia ją Ojcu. I w tym momencie ta modlitwa już nie jest naszą modlitwą, jest modlitwą Jezusa. A modlitwy Jezusa Ojciec zawsze wysłuchuje. To nie znaczy, że od zaraz zawsze musisz otrzymać odpowiedź. Jeśli masz lat 12 i modlisz się o męża, poczekaj jeszcze trochę. W swoim czasie. Ale wysłuchana będziesz. Ale w swoim czasie. Bo powiada Salomon, że wszystko pod niebem ma swój czas. Ale modlić się możesz. Oczywiście, że powinnaś. To jest to najlepsze, co możesz robić. Wiecie, kiedy prowadziłem zloty młodzieżowe, to zawsze na koniec organizowałem taką specyficzną modlitwę. Zapraszałem młode dziewczyny, które chcą wyjść za mąż, i zapraszałem chłopców, którzy się chcą ożenić, a nie mogą z jakichś powodów. Albo, no nie wiem dlaczego, szukają, przebierają. Zapraszałem do przodu, aby się modlić o mężów i modlić o żony. I dzisiaj przyjeżdżam do niejednego zboru i mówią: pastorze, to jest modlitwa zlotowa, bo oto mój mąż. To jest, pastorze, modlitwa, to jest wysłuchana modlitwa zlotowa, bo oto moja żona. Ale zawsze pytam, no i jak się wam wiedzie? No. To już wtedy była różnie. Ale to jest też normalne, to jest też normalne. Idąc dalej. A więc Jezus siedzi po prawicy Ojca, wstawiając się za nami w naszych modlitwach. I co jeszcze Pan Jezus czyni? Kto by mi z was podpowiedział? Siedzi i odpoczywa i czeka na naszą modlitwę, tak? Nie, nie, w Dziejach Apostolskich Piotr powiada, że on siedząc po prawicy Ojca dokonuje przemiany. A więc zmienia, dokonuje przemiany. Tak, on pracuje nad przemianą swojego ciała. On pracuje nad przemianą poszczególnych członków Kościoła. Być może dzisiaj wieczorem o tym będę mówił. A więc przemiana. Każdy z nas potrzebuje przemiany. Nasze życie musi być przemienione. Biblia mówi, że mamy się upodabniać do natury Chrystusa Jezusa. Że nasze ja musi być ukrzyżowane. Jan Chrzciciel mówił, mnie musi ubywać, a on musi wzrastać. A więc mamy być dopasowywani do budynku jako kość, jako poszczególne cegiełki. Ale to jest inny temat. Tę rolę pełni poprzez Ducha Świętego także Jezus Chrystus. I oto paruzja, głos trąby archanielskiej, i wtedy Jezus, który siedzi po prawicy Ojca, wstąpi na powietrze. Tu jest w naszym tłumaczeniu w powietrze, ale na powietrze. Na powietrze. To jest także bardzo ważna, ciekawa myśl, jeśli się nad nią zastanawiamy. To nie będzie przyjście na ziemię. Jezus na ziemię przyjdzie dopiero w czasie Armagedonu. I w zasadzie to będzie, tamto przyjście będzie tym powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Tym w pełni tego słowa znaczeniu powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Bo jak pamiętacie, w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, w 11 wierszu, kiedy uczniowie rozmawiali z Jezusem na Górze Oliwnej, nagle obłok otoczył Jezusa i Jezus w tym obłoku został uniesiony ku górze. I uczniowie stracili Go z oczu. A wtedy, gdy patrzyli w górę, nagle dwaj aniołowie w bieli szat stanęli obok nich i mówią: mężowie, bracia, dlaczego tak w górę patrzycie? Ten Jezus, który od was został wzięty, tak wróci, jak widzieliście go odchodzącego. A zatem Jezus wróci w taki sam sposób, jak odchodził, a odchodził z Góry Oliwnej. I wróci i jego stopy, jak powiada prorok Zachariasz, znowu staną na Górze Oliwnej. Ale to będzie dopiero po okresie wielkiego ucisku. A my nie mówimy o tym okresie, my mówimy o paruzji, która będzie miała miejsce przed wielkim uciskiem. A więc Jezus stąpi na powietrze. A kiedy Jezus stąpi na powietrze, zaczną się pewne wydarzenia na ziemi. Na ziemi rozpocznie się reakcja. Nastąpią pewne wydarzenia na ziemi. Jakie? Najsamprzód, jak pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, i zresztą tutaj też to podkreśla, posłuchajcie, wtedy, kiedy Jezus stąpi z nieba na powietrze, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. To będzie pierwsza reakcja, która będzie miała miejsce na ziemi, kiedy Jezus stąpi na powietrze. Powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc jeśli twój ojciec był wierzący i odszedł z tej ziemi, wstanie jako pierwszy. Jeśli twoja mama była wierząca, spodziewaj się, że ona powstanie. Jeśli twój braciszek, brat, siostra, bracia i siostry ze zboru już odeszli, to oni powstaną w momencie powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy was to cieszy. Mnie to ogromnie cieszy. Mnie to ogromnie raduje. A wiecie dlaczego? Dlatego, że mój ojciec, kiedy miałem 2 lata, między innymi za to, że był kaznodzieją, został po pierwsze uduszony, a następnie powieszony na drzewie. Nie wiem nawet, gdzie jest jego grób. Nie pamiętam jego twarzy. Ale mam tę nadzieję, że gdy Chrystus przyjdzie, On powstanie. Zmartwychwstanie, powstanie. Halleluja, halleluja. Powiedziałem halleluja. Dziękuję wam za wasz entuzjazm. Halleluja, Jezus powiada zmartwychwstaną. I to będzie to zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie. Odeszli, zmartwychwstali, zmartwychwstaną. Kolejnym wydarzeniem po zmartwychwstaniu umarłych Paweł powiada w 17 wierszu, potem my. Widzicie, on siebie nawet już wtedy w oczekiwaniu zaliczał do tego grona. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze z Panem będziemy, tak zawsze będziemy z Panem. A więc pierwsze wydarzenie to zmartwychwstanie tych, którzy odeszli w Chrystusie. Iluż moich przyjaciół, z którymi głosiłem Ewangelię, iluż przyjaciół, z którymi razem płakaliśmy i cieszyliśmy się z każdego sukcesu, już dzisiaj ich nie ma. Prędzej czy później z każdym z nas to się stanie, jeśli Pan w międzyczasie nie przyjdzie. Ale to nie jest koniec. Nie wierzcie w bałamutne teorie, że człowiek ulega reinkarnacji, że dzisiaj jest człowiekiem, a jutro może być jaszczurką. Niech sobie wierzą tak gdzieś tam w Indiach, ale my wierzymy, że tak nie jest, bo tak mówi Biblia. Nie wierzcie w inne bałamuctwa, że po śmierci człowiek ulega unicestwieniu i ani śladu po nim nie pozostaje. My wierzymy, że choć ciało w prochu powstało, w proch się rozsypuje, człowiek nadal żyje. No, nie będę wam tego tłumaczył na podstawie Ewangelii Łukasza, bo jak mówię, czasu mi nie... Musielibyście... A w ogóle, jeśli chcecie wiedzieć nieco więcej na ten temat, wejdźcie na stronę Betel w Ustroniu i szukajcie linku połączenia do Dobra Telewizja, DTV. I tam już jest w tej chwili nagranych wykładów na temat Apokalipsy około 40 godzin. A więc chcecie być tu 40 godzin? Aha, ja nie chcę, jeśli nawet wy chcecie. No więc tam sobie przesłuchajcie te detale, szczegóły, bo na ten temat wykładam, ale nie sądźcie, że już skończyłem, jestem dopiero w 17 rozdziale, a już 1,5 roku wykładam. A zatem jeśli zanim zakończę, to pewnie będzie co najmniej 2 lata, to będą 2 lata. No więc tylko informuję, nie będę więc rozważał, dokąd idzie człowiek po swojej śmierci, dokąd idzie jego dusza. Fakt pozostaje faktem. Człowiek żyje, mimo że jego ciało się w proch rozsypało. Człowiek ma nadal świadomość. Człowiek ma nadal świadomość. A zatem teraz, kiedy Chrystus przyjdzie, nagle ci, którzy umarli w Chrystusie, otrzymują nowe ciała. Otrzymują nowe, zmartwychwstają, otrzymują nowe ciała, takie, jakie miał Chrystus po zmartwychwstaniu. Tak, Chrystus miał przecież nowe ciało. To nie był duch, którego jakaś mgiełka. Przecież Pan Jezus powiedział do Tomasza, oto ręce moje włóż, oto rany moje włóż. Pyta uczniów, czy macie co jeść? I Jezus usiadł razem z nimi i spożywał posiłek, a więc był w nowym ciele, przemienionym ciele. O, już sobie wyobrażam. Był tu, a za chwilę był tam. Choć drzwi były zamknięte, on wszedł przez te drzwi. Prawda? Coś niezwykłego. No, obawiam się, dzisiaj banki miałyby problem. Ale nie, nie miałyby problemu, bo to będą ludzie, którzy po cudzą rzecz nie będą wyciągać ręki. No więc ci, którzy umarli w Chrystusie, zmartwychwstaną, otrzymają w tym momencie nowe ciała. A my, którzy żyć będziemy, Paweł powiada, nasze ciała, te ciała, ciało i krew, to ciało i ta krew Królestwa Bożego nie odziedziczą, pisze apostoł Paweł. Więc w związku z tym te ciała muszą ulec przemianie. One się nie nadają do tego, żeby żyć przez wieki. Dlatego muszą nasze ciała ulec przemianie. I o tym właśnie mówi apostoł Paweł. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, a w liście do Koryntian mówi o przemianie naszych ciał. No, nie będziemy już tego czytać. Zostaniemy porwani. Jak sobie to więc wyobrażam? Zmartwychwstają umarli. Nasze ciała, my, którzy żyć będziemy, nie uprzedzimy ich, nie będziemy pierwsi, ale nasze ciała w okamgnieniu, i tam jest użyte słowo harpazo greckie, a więc w okamgnieniu, tak jak błysk, jak mrugnięcie oka, nasze ciała zostaną przemienione i połączeni razem z nimi będziemy zabrani na powietrze. Będziemy zabrani na powietrze. Mówię wam, że czasem komedię słyszę na ten temat. Gdzieś w Australii, jak na ten temat wykładałem, podeszła do mnie taka sędziwa siostra i mówi, bracie kochany, powiedz mi, daj mi nadzieję. Ja pytam, o co ci siostro chodzi? Ja miałam takiego kochanego pieska, grobowiec mu zrobiłam. Czy on też będzie zabrany? Zwolennicy zielonych, partia zielonych, kocha zwierzęta. No, my kościołem ziemiosiątkowym przecież jesteśmy. No, ale mam niestety, no nie wiem. Powiedziałem siostro, nie wiem, sądzę, że psy będą na zewnątrz. Bo tak jest napisane. O, czułem, że ona nie pójdzie, nie chce, bo jej piesek tu zostanie. A więc jeśli jesteśmy do czegoś sercem przywiązani, to będziemy tam, gdzie jest nasze serce. No, a jeśli nasze serce jest złączone z nim, będziemy tam, gdzie on. Pójdziemy tam, gdzie on. I właśnie wtedy Kościół, składający się z tych, którzy byli przed nami i odeszli, i ci, którzy żyć będą, złączeni razem zostaną zabrani na powietrze. Halleluja. Biblia powiada i tak zawsze z Panem będziemy. Już nie będzie rozstania. Wreszcie głowa, Chrystus, połączy się ze swoim ciałem, z Kościołem, z oblubienicą. I już tak zawsze z Panem będziemy. Dlatego nawet apostoł Paweł powiada, pocieszajcie jedni drugich tymi słowy. A więc, drodzy młodzi ludzie, ja chcę was także dzisiaj pocieszyć. Czy umrzecie, czy żyć będziecie, jeśli tylko będziecie w Panu, gdy Chrystus przyjdzie, zostaniecie zabrani i tak zawsze z Nim będziecie. I spotkamy tam tych, których opłakujemy, że odeszli, ale nawet nie powinniśmy opłakiwać. No bo oni nic nie stracili, oni zyskali. Nie mają już tych problemów, z którymi my się borykamy. A ten moment śmierci jest zawsze taki trochę stresujący. Ale nie powinniśmy się tym stresować. Wam się dobrze śmieje, bo jesteście młodzi. Będziecie w moim wieku, to będziecie częściej myśleć o momencie przejścia przez Jordan. Ale prawdziwie wierzący człowiek śmierci się nie boi. Śmierć jest jednym z narzędzi diabła, aby trzymać ludzi w niewoli. Tak pisze słowo, tak mówi Boże Słowo, że niektórzy przez całe życie byli w strachu przed śmiercią. Ale Chrystus przyszedł, aby nas z tego odkupić, wyrwać. I dobrze, mamy jeszcze 5 minut. Co będzie dalej, kiedy Kościół zostanie zabrany? Popatrzcie, ja przewracam kartki dalej. O. Co będzie dalej? No właśnie, co będzie dalej? No myślicie pewnie, że od razu pójdziemy do nieba. Tak, pójdziemy do nieba. Ale. Zapytajmy apostoła Pawła. Pawle, co będzie dalej? No więc drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, wiersz 10. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, wiersz 10. Apostoł Paweł nam tutaj wyjaśnia, lepiej to robi niż ktokolwiek z nas by zrobił. 5 rozdział, 10 wiersz. Powiada tak apostoł Paweł. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Szereg miejsc Pisma Świętego mówi, że sąd musi się rozpocząć od domu Bożego. Wiele miejsc Biblii mówi, że my po zabraniu z tego padołu, jak to nazywa Dawid, padołu łez, a więc z ziemi, teraz staniemy na sądzie przed stolicą Chrystusową. Ja wiem, że ci niektórzy z was myślicie, ale przecież mówiono nam, że kto wierzy, nie stanie na sąd, ale przeszedł śmierci ku żywotowi. I ja dlatego uwierzyłem, a teraz ty, bracie, mi tu w głowie mącisz, że ja stanę na sąd? Tak, staniemy wszyscy na sąd, bo sąd się ma rozpocząć od domu Bożego. My wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Może skoro wyświetlasz, to odnajdźmy jeszcze pierwszy list Piotra, 4 rozdział 17 wiersz. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział 17 wiersz. Oto co pisze Piotr. Piotr pisze tak, nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Już innych miejsc nie będę cytował, no bo wystarczą chyba te dwa, jest ich całe mnóstwo. A więc oblubienica, i przyjmijcie to jako pewnik, oblubienica po zabraniu z tej ziemi stanie teraz przed sądową stolicą Chrystusową. I to określenie sądowa stolica Chrystusowa w języku greckim, a więc w oryginale Nowego Testamentu ma specyficzne określenie, bema. Staniemy przed bema. A cóż to oznacza, to słowo bema? Wzięło się ono z codzienności, a więc z praktyki na zawodach sportowych. Jeśli lekkoatleci biegali i któryś z nich wygrał, albo zapaśnicy się zmagali i któryś z nich wygrał, to go prowadzono przed podwyższenie, na którym zasiadał jakiś burmistrz, prezydent albo cesarz. Prowadzono go tam jako zwycięzcę po to, aby został nagrodzony za swoje zwycięstwo. A więc prowadzono go i wtedy na jego głowę był wkładany wieniec laurowy albo inny na dowód, że zwyciężył. I to miejsce, na którym zasiadał ów przedstawiciel władzy, nazywano bema. I apostoł Paweł powiada, że kiedy Kościół zostanie zabrany, będzie także stał przed bema, przed podwyższeniem, tronem, na którym zasiadać będzie Chrystus. Ale po co tam będzie zasiadał? Inne miejsca powiadają, że po to, aby każdy z nas otrzymał, to zresztą czytaliśmy, nagrodę za to, co czynił w ciele, dobre lub złe. Jak sobie to wyobrażacie? Zostaliśmy zabrani i nagle Pan stwierdza, o, niedobrze, synu, z tobą. Masz tu spadochron, a piać na ziemię. Z powrotem. Nie zasłużyłeś. Nie, takich przypadków nie będzie. Tu nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi, żebyśmy byli raz zabierani, wraz... Nie, nie, to tak nie będzie, że zabrani zostaliśmy ze spadochronem, tak jak ten, który teraz gdzieś tam ze stratosfery czy skądś skakał. Tak już nie będzie. Jaki jest więc sens stawania przed Bema, przed sądową stolicą Chrystusową po zabraniu? Aby każdy z nas otrzymał nagrodę za to, co czynił. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I jeśli by wszystkich potraktował jednakowo, to ja pierwszy mówię, Boże, jesteś niesprawiedliwy. Zgadzacie się? Bo jeśli ktoś całe życie leżał brzuchem do góry i nie otworzył nigdy ust, aby powiedzieć komukolwiek o Chrystusie, miał otrzymać taką samą nagrodę jak Paweł, który przemierzał Azję wszerz i wzdłuż, który zakładał dziesiątki zborów, pod którym zatapiały się okręty i zwierzęta go atakowały. I jeśli my byśmy obaj mieli otrzymać taką samą nagrodę, to nie dziwiłbym się, gdyby Paweł powiedział, Boże, Ty jesteś niesprawiedliwy, tego lenia Michała tak samo potraktowałeś jak mnie? Jeśli chodzi o żywot wieczny, o życie wieczne, ci, którzy zostaną zabrani, nie muszą się martwić. To znaczy, że zgadza się, już będą z Panem na zawsze. Ale oprócz życia wiecznego, które otrzymujemy z łaski, nie nasze to są zasługi, z łaski, oprócz życia wiecznego jeszcze są nagrody. Są jeszcze nagrody i to różnorakie nagrody. DTV, telewizja, dobra telewizja w Ustroniu. Słuchajcie, jeśli chcecie wiedzieć jakie. Każdy jeszcze z nas, oprócz życia wiecznego, które otrzymamy z łaski od Boga, może otrzymać nagrody. Nagrodę taką i nagrodę taką i nagrodę taką i nagrodę jeszcze inną. Nagrodę za wytrwałość, nagrodę za służbę, nagrodę za nasze czyny w ciele. Ale to nie będzie tak, że nie masz, nie wracaj z powrotem na ziemię. Nie, jeśli się tam znajdziesz, masz gwarancję życia wiecznego. Ale Paweł powiada, Słowo Boże powiada, że niektórzy zostaną nagrodzeni, a inni zostaną zawstydzeni. Nie potępieni, zawstydzeni. Wyobraź sobie, stoisz za apostołem Pawłem. Ty. I oto słyszysz, Pawle, Szaule, wiesz, tyle pracowałeś, tak się trudziłeś, tyle wysiłku złożyłeś, byłeś biczowany, kamionowany, sądzony, zakuty w kajdany, ale mimo to głosiłeś, pracowałeś, biednych wspomagałeś. Chodź tu, wierny sługo, dostaniesz taką i taką nagrodę. I Paweł podchodzi, nie wiem, czy dumnie, czy niedumnie, ale podchodzi i otrzymuje nagrodę. A teraz ty się spodziewasz. Stoisz, wypinasz piersi i niewyczytane zostało twoje imię i całe niebo patrzy, a co z nim? Dlaczego Paweł dostał, Jakub dostał, Jan dostał i Szczepan dostał i tamten dostał i tamten? A dlaczego ten Michał nic nie dostał? No i jak się będę czuł? Nie chcę mówić, jak się ty będziesz czuł. Mówię o tym, jak ja się będę czuł. Jeśli by mnie taki przypadek spotkał, zawstydzenie, że ten dostał nagrodę i ten dostał nagrodę i tamten dostał nagrodę, a ja pozostaję bez nagrody. To będzie także skutkować potem w tysiącletnim królestwie, bo ci, którzy nagrodę dostali, będą w królestwie Chrystusa Jezusa zajmować prominentne miejsca, a więc będą wywyższeni, ale to już nie zdążymy do tego. My w każdym razie będą ludzie nagradzani i będą ludzie zawstydzani. Dlatego zachęcam was, jeśli chcecie otrzymać nagrodę, nie tylko wierzcie, ale także pracujcie, działajcie. Paweł apostoł wysyłając Tytusa na Kretę powiedział, idź i naucz wierzących dobrych uczynków. Powiadam tak, zbawienie otrzymujemy z łaski. Ale Boże Słowo poucza nas. Zbliżamy się ku końcowi. List do Efezjan. List do Efezjan. Amen. List do Efezjan powiada tak. Już zaraz kończymy. Rozdział drugi powiada tak. Ósmy, dziewiąty i dziesiąty wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, powtórzcie, Boży to dar. Boży to dar. Ale teraz nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do... No i co? Macie to? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc z jednej strony mówi Biblia, że nie jesteśmy zbawieni przez uczynki, ale z łaski, ale z drugiej strony po zbawieniu, kiedy dostąpiliśmy zbawienia, jesteśmy przeznaczeni. To jest twoje zadanie. Dobre uczynki. Czemu ich nie mówi amen? No, pamiętali się. Do dobrych uczynków. Jakich? Widzisz staruszkę stojącą przy drodze, zielone światło, a ona, biedactwo, boi się zejść na przejście? Ha, stara, nie może przejść. Idziesz dalej, tak? A co będzie, jeśli ją weźmiesz pod ramię? Proszę panią, przeprowadzę panią i przeprowadzisz ją. Jest to jakiś dobry uczynek, czy nie? Jest. A jeśli widzisz, że jakiś staruszek nie może udźwignąć tych kubów z węglem, a ty podbiegasz dla wyrobienia sobie mięśni, ja pomogę. Jest to dobry uczynek, czy nie? Jest. Jest. On ci nie jest w stanie zapłacić, bo nie masz czego, ale zapłata jest w górze. Zbawienie darmo, z łaski, ale następstwem tego zbawienia jest czynienie dobra w krąg. Czynienie dobra w krąg. Halleluja. A zatem, jeśli chcecie być nagrodzeni, czyńcie. Ale nade wszystko największym uczynkiem jest, jeśli komuś zaświadczysz o Chrystusie. Ja podziwiam świadków Jehowy, chociaż się z nimi nie zgadzam. W Katowicach są takie dwie panie, jeśli będziecie kiedykolwiek w Katowicach, na dworcu, stoją ze strażnicami, tak trzymają. Czy ktoś do nich podchodzi, czy nie? One tak stoją z tymi strażnicami. Wiecie, to jest strażnica. Ich pismo. I stoją. I tak całymi godzinami stoją. Z tą strażnicą. One widocznie jakiejś nagrody się spodziewają. Czegoś oczekują. My nie będziemy stać z chrześcijaninem, ani powiedzmy sobie, jakie tam jest się pismo czytacie. Samarytanka. Nie będziemy stać gdzieś tam w przejściu pod peronem z chrześcijaninem, z samarytanką, no czy z jakimkolwiek innym pismem, ale będziemy, jeśli już będziemy stać, to z Ewangelią, z poselstwem o Chrystusie Jezusie. Będziemy klęczyć na kolanach w wyłomie, aby grzech się nie wylewał tak szeroko na ten świat. A zatem następnym wydarzeniem będzie sąd przed Bema. A potem, kiedy oblubienica zostanie już nagrodzona, Chrystus ją poprowadzi przed tron wielkiego Boga i powie: Ojcze, mój Ojcze, oto ci, za których umarłem, oto mój Kościół, oto moja oblubienica, przedstawiam ci ją. I wtedy odbędzie się, ale już o tym potem, odbędzie się wesele baranka. Wesele barankowe. Ale to już na następnym zlocie. Dobra? Dziękuję wam bardzo, jesteście wspaniali.